Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest odcinek bomba. Ale dobra, szybko, przywitajmy się. Karolina z tej strony.
Jestem Dominika. I jest z nami.
Justyna, hej.
Tak. Chciałam jak najmniej na przywitanie, bo temat jest po prostu super. Ale uprzedzimy, jak jest temat, żeby od razu panowie sobie wyłączyli to. Oni są za wrażliwi na takie sprawy. Dzisiaj będziemy mówić o porodach naturalnych, zwłaszcza też o porodzie domowym. No, bo taką mamy gościnie, która ma takie doświadczenie, o tym będziemy rozmawiać, więc no, panowie czy tam wrażliwcy, no.
Można wyłączać, to teraz jest ten moment. Ale może was to zaciekawi, może wasza kobieta o tym myśli i chcielibyście się dowiedzieć, jak to jest przeżyć taki poród z naszej kobiecej perspektywy.
Albo pomóc jej przygotować się.
Tak. Ja powiem, że pierwszy raz o porodzie naturalnym domowym dowiedziałam się od babci mojego męża. To było już 20 ponad lat temu, jeszcze porodów takich domowych nie było nigdzie wśród młodych kobiet, ale po prostu kiedyś to była norma.
Okay.
Spytałam ją, jak wyglądał jej pierwszy poród, no bo teraz wiadomo, mamy współczesne czasy, szpitale, podpaski, ale jak to kiedyś było na wsiach? I ona mówi, Karolina, to było tak, wiesz, wszyscy w polu, najbliższa chata 4 km ode mnie, poczułam skurcze w trakcie karmienia świnek. Przyszłam do domu, urodziłam, wróciłam karmić krówki.
Ja.
No, więc taki zrobię wstęp, nie? To nam się wydaje, to są dwa pokolenia wstecz, nie? Mhm. Gdzie to była, nie zawsze zdążyła nawet ta jakaś bliska kobieta, czasem po prostu kobiety były z tym same. I to był jej pierwszy poród, to też niesamowite, ale trzech synów urodziła, same zdrowe byki, więc no. Także dobra, pierwsze pytanie po takim wstępie to jest... Czy to był twój pierwszy poród? Dlaczego się zdecydowałaś? Opowiedz nam swoją historię.
Tak, to był mój pierwszy poród. Myślę, że wszystko zaczęło się jeszcze przed tym, jak byłam w ciąży, bo ogólnie mój content na Instagramie jest okołoporodowy i tam są filmiki. Filmiki, jak babeczki rodzą w basenie porodowym, jak one są spokojne. To jest po prostu piękne w porównaniu do tych filmików, gdzie one, no inne kobiety leżą na łóżku szpitalnym i krzyczą, a kontrast jest taki, gdzie kobiety w basenie porodowym w domu obok swoich dzieci czasami z partnerem czy właśnie z położną spokojnie oddychają, dziecko się spokojnie rodzi i możesz pomyśleć, kurde, da się bez krzyku, da się bez znieczulenia. I to jest takie piękne, że od razu wiedziałam, że ja nie chcę rodzić w szpitalu. Tak, no myślę, że...
Ale oglądając takie filmy, tak? Czy po prostu...
Oglądając takie filmy, to już mi... Już ten pomysł się pojawił, że ja na pewno nie chcę rodzić w szpitalu.
To było zanim byłaś w ciąży?
Tak.
Okej.
I też słyszałam, że... Jest w Stanach bardzo popularna praca duli, gdzie no tam nie chcą po prostu rodzić chyba aż tak w szpitalach, bo jest to dość drogie.
Więc opowiedz troszkę też o tym, na czym polega praca duli, bo ja dosyć niedawno w ogóle dowiedziałam się, co to znaczy, więc może są ludzie, którzy nie wiedzą, co to znaczy. Kim jest dula?
Jest to osoba niemedyczna, która pomaga ci poprzez naturalne podejście do porodu, naturalne sposoby radzenia sobie z bólem, jeżeli jakikolwiek jest. W sensie, no,
ale
okay,
ona towarzyszy wszystko. W trakcie porodu, czy już w trakcie przygotowań do porodu też?
Ona może być w trakcie przygotowań do porodu. Na przykład z moją dulą miałam kontakt taki, że oferowała nie ona, ale jej firma, w której pracuję, oferuje na przykład 10 spotkań po 2 godziny plus poród w domu, więc na przykład rozłożyłam sobie na 7 spotkań przed porodem po 2 godziny, tam omawiałyśmy różne tematy, pokazywała czasami też jakieś ćwiczenia, odpowiadała na wszystkie pytania, cały czas była dostępna, mogłam do niej pisać, kiedy chciałam.
Bo to też jest chyba ważne, żeby mieć jakąś relację troszeczkę przynajmniej, czuć się przynajmniej dobrze przy tej osobie.
Bezpiecznie, tak? Pewnie.
Tak. I ona też, akurat w Estonii, moja położna mówi po estońsku, więc Okej, okay, dogadałam się na tym podstawowym poziomie, ale ona była też osobą, która tłumaczyła, gdy trzeba było szybko przetłumaczyć w razie porodu, co się dzieje, co i jak, to ona mówiła do mnie po angielsku, a okay. do położnej mówiła po estońsku. I później, a co jest w ogóle super, jeżeli masz doulę, która jest również konsultantką laktacyjną, to jest świetna opcja, naprawdę, bo kolejne spotkania po porodzie.
Pokazuje na przykład, gdzie jest umieszczona laktacja, tak?
Dokładnie.
Karolina. No chłopaków pogoniłyśmy, to sobie pozwalam.
Więc no myślę, że można dużo też zyskać, jeżeli ma większy zakres wiedzy.
Ale czyli ona też później, bo ty rozłożyłaś, co rozumiem, 7 plus 3 sobie zostawiłaś, no już poporodowe, tak?
Tak, tak.
Tak? Okej.
Okay. Czyli miałaś...
Myślę, że świetna opcja, na pewno po porodzie mieć spotkania jeszcze.
Okej, okay. Czyli miałaś dulę i miałaś położną.
Tak.
Okej, okay. Czy to na przykład jakoś tam, bo wiemy już, że mieszkasz w Estonii, więc czy to jest jakoś refundowane przez państwo?
Nie.
Okej.
Okay. Jeżeli bierzesz prywatną położną, nawet w szpitalu, jeżeli bierzesz prywatną, czyli ona jest tylko dedykowana tobie, to płacisz po prostu tyle, ile jest. Jest nawet, szpital ci może nawet zaproponować swoją jakąś położną, która wiesz, jest tobie dedykowana, albo są niektóre położne, które mogą być przy porodzie domowym, ale one muszą mieć licencję, więc to jest twój koszt.
Okay. A ja muszę powiedzieć, nie wiem, jak to teraz wygląda na przykład w Polsce, bo jak ja rodziłam pierwszą córkę, to wtedy była już opcja porodów rodzinnych tak zwanych i to było rzeczywiście w oddzielnej sali, która była jak pokój taki domowy, nie? Tam była wanna, można było wejść, tam było łóżko, tam były jakieś piłki, radyjko i tam mógł być partner, bo obok była ta sala do takich, wiecie, tylko takimi małymi parawanami przedzielona do takiego zbiorowego porodu i tam nie można było mieć niemedycznych osób, jak to ładnie określiłaś, ale za to też się płaciło w szpitalu. Płaciło się ładnych parę stów wtedy, no 24 lata temu, więc nie wiem, jak to teraz wygląda, czy to już się też bardziej przyjęło,
ale... Czy to jest dostępne, tak dla...
Ale tak, ale ja wtedy miałam myśl właśnie, ej, to czemu, bo i tak do mnie przychodził lekarz co 2 godziny, a tak sobie siedziałam sama, nie? On tylko sprawdzał, jaki jest postęp, w ogóle dopiero wszyscy się schodzą na te ostatnie 10 minut u mnie było, nie? I sobie myślę, czemu ja nie mogłam sobie
bardzo dobrze.
Domu, bym sobie chodziła, łaziła, położyli mnie i już na drugim porodzie, na przykład ja czułam intuicyjnie, że to jest źle, że ja leżę, ja cały czas chodziłam i mi było o wiele lepiej. To było naturalniejsze grawitacyjnie, nie w ogóle, niż leżysz i wszystko dziecko ma pod górę, to jest, tak. Nie? I w sumie później dopiero, już ja po moim porodzie drugim, to dopiero po 5 latach usłyszałam, że zaczyna być taki w ogóle temat, że kobiety znów chcą rodzić. Nie? Tylko oczywiście to wiecie, gdzieś tam było Bieszczady, nie? To, no wiadomo, dzikie tereny polskie, jeszcze w tak zwanych miastach, czy na filmach, to wszędzie zawsze jak tylko był ten, no to było jeszcze mentalnie szpital, nie? No dobra, także wracamy teraz, bo to tak może dziewczyny będą chciały skomentować, czy napiszą coś. No.
Chciałam powiedzieć tylko, że poruszyłaś tyle tematów w tej opowieści, bo tu po prostu można zagłębiać się w każdy aspekt, ale z tymi szpitalami i basenami w pokojach, to jest tak, że na przykład u nas są 2 szpitale w Tallinie. Na pewno wiem, że w jednym szpitalu na 8 sal chyba są 4 sale z basenami, więc jeżeli przyjeżdżasz, może się nie trafić akurat wolny z basenem, to możesz niestety nie mieć, ale to nic, bo są prysznice, zawsze można sobie poradzić pod prysznicem, z ciepłą wodą polewać ciało. Ale też ogólnie, to znaczy zależy, bo poród domowy naturalny i poród w szpitalu naturalny można mieć super, naprawdę można mieć w szpitalu, można mieć super poród naturalny, ale...
No dobrze, ale czekaj, szpital nie kojarzy się właśnie od razu z czymś, bo ja zastanawiam się, czy część tego spięcia w ciele, jakie odczuwają kobiety i więcej bólu związanego z tym, nie, wsławicia psychicznego, nie bierze się z tego, że ty wiesz, że idziesz do szpitala, czyli jakby to naprawdę była jakiś rodzaj operacji, zabiegu, czegoś trudnego fizjologicznie. Nie, nie myślisz o tym, że to się coś naturalnego wydarza, po prostu coś fajnego, naturalnego, tylko
szpital
coś,
nie ma
co musi być pod nadzorem. No. Tak, że coś, co to musi prawda. Być pod nadzorem medycznym. Czy automatycznie to nie sprawia, że kobiety mają więcej spięcia w ciele i w związku z tym doświadczają o wiele większego bólu? Jak ty to... Czy badałaś ten temat już właśnie tak, pod tym kątem też podejmowałaś decyzję? Mhm. No.
Badałam ten temat, żeby być przygotowaną ewentualnie, ale... Mhm. W wielu przypadkach jest tak, że jeżeli pojawiasz się w szpitalu, pojawia się stres. Stres negatywnie działa na skurcze, więc one po prostu zaczynają się... jak to określić? Nie masz już takich regularnych skurczów mocnych, tylko jest to lekki spadek. Tak samo jak sam fakt, że czasami wymienia się kadra, wymieniają się położne i tak. Obcy ludzie ci się pakują do ciebie, a ty jesteś po prostu czasami roznegliżowana albo rozumiesz, nie chcesz obcych ludzi.
Tak, ja rozumiem, bo o 19 była zmiana całego personelu u mnie, no i...
I na przykład podepną ci KTG i najlepiej byłoby, jak byłoby KTG... bez wireless,
bezprzewodowe,
tak, więc wtedy możesz sobie chodzić, możesz sobie aktywnie się ruszać, bo musisz po prostu się ruszać, a nie leżeć i to jeszcze najgorzej na plecach.
Tak.
Zero leżenia na plecach, nawet przy końcowym etapie porodu.
Okej, dziewczyny.
I najgorzej.
Zapisuję.
Najgorzej, jak ci każą się położyć na końcu, na plecach. Albo powiedzą ci na przykład, skurcze osłabły, warto byłoby dać pitocynę.
Oksytocynę.
Czyli sztuczną oksytocynę. Tak, masakra. Tak. Powoduje to zbyt gwałtowne skurcze, zbyt często one są silniejsze i jest ci trudniej je przezwyciężyć. Tak, rozumiesz? Jakbyś naturalnie mogła sobie oddychać podczas skurczu. I to czasami prowadzi do tego, że kobiety decydują się na wzięcie znieczulenia. Więc już przestajesz czuć w części porodu, w której powinnaś czuć najbardziej, powinnaś wiedzieć, co masz robić. Powinnaś oddychać świadomie, rozumiesz? Wtedy one nie czują i każe im się pchać w momencie, gdy one nie wiedzą, po co mają pchać, rozumiesz? Tak, nie wiedzą, co się dzieje, a im każą pchać na plecach. A nie możesz leżeć na plecach, bo kość ogonowa odchyla się chyba o około 10%, nie jestem pewna, czy tyle, robiąc miejsce dla dziecka, więc musisz być w pozycjach pionowych bądź na czworaka, jeśli ci pozwolą. A na przykład, załóżmy, że ktoś się zdecydował na znieczulenie, bo się boi troszkę bólu, to i tak możesz znaleźć pozycję, żeby ta kość ogonowa się lekko odchyliła, na przykład z leżeniem na boku i taką piłką, która jest w kształcie orzecha laskowego pod jedną nogą. Jedna noga jest tak wyegzagerowana do góry z leżeniem na boku i dziecko ma miejsce, żeby się, wiesz, ładnie wchodzić w kanał rowny.
Tak. Tak, ale bo z tego, co mówisz, wiesz to, bo zaraz ja jestem ciekawa właśnie, jak to miejsce u ciebie wyglądało już, ale ja, moje doświadczenie, zwłaszcza pierwszego porodu i później wiedza zdobyta i świadomość, to mi dała taką informację, że wszystko było nienaturalne w moim pierwszym porodzie. Chociaż on był naturalny, siłami natury, nie? Ale to, jak medyczny personel co sugerował na kolejną fazę porodu, to było wszystko właśnie nienaturalne i dlatego te kobiety tak krzyczą, no bo mówię, leżysz jeszcze w filmach amerykańskich, to one leżą na takim, że są trochę wyżej, że są prawie w pozycji półsiedzącej, nie? Ale może to jest do filmów tak zrobione, po prostu żeby te twarze jakoś wyglądały i tak dalej.
Nie wiem, ty leżałaś całkiem płasko?
U nas się leży po prostu na plecach, nie? I ja byłam podpięta do KTG przez 7 godzin, po prostu leżąc na plecach, nie?
Katyki gdzieś się podpina na palca, czy gdzieś na brzuch?
Na brzuszek, okay, wiesz, bo to jest do monitorowania tego, czy bije, jak bije serce dziecka, okay, nie? Po prostu. To jest taki, okay, taki pasek masz tutaj z takim monitor, okay, urządzonkiem. Mhm. I jesteś podpięta obok, nie? I właśnie, to jest to, dawanie też później oksytocyny. U mnie to też chodziło o to, nie chcieli przyspieszyć mój poród, bo jako pierwiastka, czyli kobieta, która pierwszy raz rodzi, to często idzie, ta szyjka jeszcze, no pierwszy raz tego doświadcza, nie, żeby się kurczyć. A wiem, że tam ktoś znajomy czekał na tą salę, bo była tylko jedyna do domowych, rodzinnych porodów. I ja już to za długo trwało, oni chcieli przyspieszyć i też mnie namówili na ten hormon, nie? I dość, że leżysz i później rzeczywiście masz problem, żeby... po prostu musisz wyduszać dziecko, które ono powinno samo naturalnie schodzić, nie? Mhm. I teraz o to chodzi, że się trochę temat przez zamach na jego naturalną fizjologię, przez wymyślenie, jak to ma wyglądać, poród się zdemonizował, nie? Że to jest tak trudne gdzieś tam doświadczenie, może być, ale nie powinno. Ja naprawdę przy drugim już wywalczyłam sporo rzeczy i on był już zupełnie inny. Mhm. Mimo że szyjkę mam strasznie, bo jak mnie, ja miałam dziecko, wiesz, na akurat rok i 3 miesiące jest między moimi dziećmi, więc nawet personel mnie pamiętał jeszcze. O, pani znowu z nami. I mówili, ale szyjka to jak u pierwiastki, nie? Mhm. I też właśnie, zamiast naturalnie zostawić, oni mi masowali tą szyjkę, żeby ją szybciej tam, nie, zmobilizować, co było najgorsze. To jest dziewczyny, wszystkie dziewczyny, które słuchają i myślą o porodzie, albo są, nie dajcie sobie masować szyjki. To jest po prostu najgorsza, niefizjologiczna rzecz. To jest w ogóle kolejna nienaturalna sprawa.
Po co oni to robią?
Nie? Żeby ona szybciej się rozwierała, nie?
Okej. Okay. I jest to
żeby
nieprzyjemne.
Mieć się z głowy. Jest to, ja naprawdę, już te skurcze są przyjemniejsze, bo są jakimś naturalnym rodzajem bólu przynajmniej, a to jest takie okropne, okay, że masz odruch masz cały czas
kopnąć. Miałam
odruch kopnąć.
Nie dziwię się.
Która mi to okay robi. Po prostu ja, tak, więc zrobiłam specjalnie teraz taki, wskoczyłam w to, żeby teraz, proszę bardzo, na tym nanoś nam
budować, tak.
Jak to teraz wyglądało? Wiesz, czy poczułaś, jak byłaś, wiesz, poinformowana, że Dola powiedziała, że już przy takiej częstotliwości czy skurczy, proszę po mnie zadzwonić. Mhm. I jak to mniej więcej wyglądało? No, twoje spa, bo to brzmi jak spa. Bardzo możliwe.
No, bo było spa. Dawaj. Ogólnie, od czego tu zacząć?
Data.
Na ogół. Może nie. Ale to było około 6 miesięcy temu.
Okej.
Więc zaczęło się tak, że ona po prostu powiedziała jeszcze przed, w ogóle przed porodem, i się jej pytam, to kiedy nam będzie wiedzieć, że ma przyjechać naprawdę? Ona mówi, no kiedy się okaże, że to nie ty dzwonisz, tylko twój partner, nie?
O ja.
Wtedy przypadkiem się okazało, że rzeczywiście, no niedobra to zadzwonić, to ona już wiedziała, że ma jechać. Ale wszystko zaczęło się tak, że był 41 tydzień się zaczynał, okej, 41 tydzień 4 i 3 dni. I w ogóle do tego czasu nie miałam żadnego objawu porodu, więc... Oczywiście tutaj trzeba, ale to może później wspomnę, warto ćwiczyć. Pewne ćwiczenia.
Nie miałeś skurczy przepadających?
Nie, nie. I okay, zaczęło się o 10 w nocy. Tam wypada czop śluzowy zabarwiony tak krwią. I wtedy czujesz takie lekkie skurcze, właśnie przepowiadające. No to już wiedziałam, że dobra, zbliża się noc, trzeba odpoczywać w tym czasie, więc idę spać. Chociaż jak mogę, to idę spać. Jeżeli się da oczywiście, ale starasz się odpoczywać jak najbardziej, bo wiesz, przygotowania do maratonu to trzeba starać się zregenerować. I przy kolejnych skurczach już przez 2 godziny one zrobiły się dość intensywne. Więc szukałam sobie wtedy na YouTubie, jak poprawnie oddychać, chociaż wcześniej wiedziałam, ale tak, żeby sobie przypomnieć, jak sobie poprawnie oddychać, przeponą, bierzesz szybszy wdech, dłuższy wydech do przepony i zaczynasz, jak zbliża się skurcz. Później zobaczyłam, że Aha, właśnie, warto w sumie wpisywać sobie czas, kiedy się zaczął kurs, jak długo trwał w różnych tam aplikacjach, żeby mniej więcej wiedzieć i powiedzieć osobie, która ma się zjawić u ciebie, że tak to wygląda sytuacja. I o godzinie 1:30, czyli po ile tam, trzech i pół godzinach. Dobra, trzech, bo w sumie tam było 10:30. Po trzech godzinach zrobiło się już tak, że skurcz był co 5 minut przez 1 minutę. I jeżeli takie skurcze, co około średnio, bo one mogą być raz co 7 minut, raz co 4 minuty, trwają przez 1 minutę i przez 1 godzinę, to na ogół jest czas, żeby zbierać się do szpitala. Mhm. A tutaj od razu pomyślałam, no to trzeba zadzwonić do Duli. I poinformować też położną, żeby wiedziała, na co się szykuje, że może za niedługo trzeba przyjechać, ale Dula przez telefon mówi mi, że odpoczywaj, bardzo szybko się, co prawda, te skurcze pojawiły, takie częste, ale może to potrwać, bo pierwszy poród trwa czasami, u niektórych 24 godziny na przykład. U mnie trwał on 6 godzin, ale ja nie mam na to sposobu. No, wow. Więc tak to było, że odpoczywałam sobie. Oczywiście nie na plecach, jeżeli odpoczywasz w łóżku, to warto w pozycji bocznej z jedną nogą uniesioną wyżej, zgiętą w kolanie, na przykład na poduszkach bądź na piłce. I starałam się tak walczyć z tymi skurczami. Nie przypuszczałam, że może być gorzej. Niestety ten pierwszy poród był z bólem w krzyżu. On jest taki nieprzyjemny, ten ból w krzyżu, ale jedynym sposobem, jak można sobie z tym poradzić, to uciskanie miejsca na plecach właśnie, tam gdzie boli, mocno tutaj, wiesz, naciskasz. Albo partner jak naciśnie, tak.
A właśnie, bo powiedz jeszcze, czy to się da przewidzieć, bo moja mama też miała, ja nie miałam boli krzyżowych, nie, więc no cieszę się, słyszałam, że one są, ale że to jest kwestia budowy całej, jeśli chodzi o macicę, da się przewidzieć, że one będą i na przykład przygotować partnera albo kogoś, żeby po prostu, no, że będzie możliwość, że taka potrzeba, że to łagodzi ten dyskomfort, czy da się, jeśli chodzi o budowę, bo
o budowę,
no.
Nie jestem pewna, wiesz, raczej nie słyszałam nic na ten temat, raczej tylko słyszałam, że po prostu od pozycji dziecka, jak jest ułożone.
Bo kiedyś, bo ponoć przy tyło zgięciu bardziej macicy, ale to nie wiem, dobra, zostawmy ten temat, bo myślałam, że może da się. Okej, dobra.
Więc no,
to jest... Ale dobrze wiedzieć, jak sobie z tym ewentualnie, jak sobie trochę ulżyć, nie?
No. Tak.
Działało faktycznie tam?
O, bardzo działało. Jak tylko się zbliżał skurcz, od razu zbliżał się, czuć to, że zbliża się skurcz, zbliża się ból, więc byłam, o Kornela, Kornel, szybko, bo on w tym czasie starał się ogarnąć ciepłą wodę w basenie porodowym.
No tak.
Się nie udało. Więc on szybko przybiegał uciskać na ten czas, mocno, naprawdę trzeba mocno. I po prostu ból znika. No i tak trwało. Trwało to tak, no nie wiem, powiedzmy, no okej, do około, myślę, 4:00, czyli niecałe 3 godziny. Ale jeszcze o 3:00 już pojawił się pierwszy skurcz party, gdzie po prostu czujesz, jakby coś z ciebie chciało wyskakiwać, więc z automatu masz taki ruch krzyku, więc jest skurcz i czasami sobie
krzykniesz,
tak.
Okay. Dobra, jeszcze bardzo osobiste pytanie, możesz nie odpowiadać, spoko, naprawdę, bo w szpitalach, i ja się nad tym zastanawiałam później, nie? Po pierwszym porodzie, przy drugim też się zdecydowałam, nam doradzono, ale to chyba dla dobra personelu, no i dlatego, że nie jesteś w basenie, nam doradzono, żeby zrobić lewatywę, nie? Przed porodem, po prostu, no bo wiadomo, będzie ileś godzin, będzie to parcie, no i zawsze jest to krępujące, jak tam akurat, no nie wiesz kiedy, no przecież jesz normalnie, żeby tam nie narobić po prostu, nie? Na grubo, na tym łóżku porodowym. I nam to po prostu zalecono, stwierdziłam, dobra, nie? Nie jest to aż tak nieprzyjemne. I przy drugim porodzie też się zdecydowałam, no właśnie z tych samych względów, nie? I jak tutaj od tej strony, czy dula, czy to nie, czy to jest naturalne i po prostu idzie do basenu, więc to w ogóle inaczej wtedy wygląda. Mówię, możesz nie odpowiadać, ale...
To znaczy, mogę powiedzieć ogólnie z tego...
Nawet w teorii, możesz teoretycznie powiedzieć, jak się, jaka jest szkoła.
Rozważałam tę opcję, ponieważ dzięki temu możesz zrobić więcej miejsca dla dziecka.
No tak.
Ale ostatecznie to tak wszystko szybko się działo, że to była ostatnia rzecz. Nie zdążyłam. Nie przejmowałam potem.
Okej, okay. Dobra.
To jest też ostatnia rzecz, o której myślisz. Dla mnie.
Nie, mi to na początku zaproponowali po prostu, nie? Jak jeszcze tam się nic takiego nie działo, więc ja mówię, dobra. Dlatego, nie? Okej.
No. Dobra, czyli jesteśmy o godzinie 4, tak? Były te skurcze.
Tak, tak.
Pierwsze kwarty.
Więc no. jak zaczęły się pojawiać parte, to wtedy powiedziałam Kornelowi, żeby on zadzwonił do Duli. I jednocześnie powiedziałam, żeby szybciej przyjechała położna, to niech zadzwoni do położnej i ja do niej powiem, żeby przyjechała, żeby po prostu była jak najszybciej poinformowana, bo skoro już są parte, to może to trwać do 2 godzin, od pół godziny załóżmy do 2 godzin, zależy jak sprawnie idzie.
Ale dula nie ma kompetencji położnej, to znaczy położna jest jako osoba medyczna na wszelki wypadek? Powiedz mi, dlaczego obiec? Co od każdej jakby potrzebowałaś?
Położna musi być w porodzie domowym. A dula...
Musi być, bo takie są przepisy, czy o co chodzi?
Tak, musi być w porodzie domowym.
Dobrze, rozumiem.
Żeby dobra. Wszystko,
wiesz, dobra.
Tak, z dokumentami, wiesz, było zgrane.
Tak, no rozumiem, okej.
I dula dla mnie była głównie po to, żeby ewentualnie, gdyby się pojawiła wcześniej, bo tak naprawdę ja liczyłam na to, że ona pojawi się dużo wcześniej. Tak sobie marzyłam, że jak będzie to trwało długi czas, to ona mi pomoże adekwatnie dobrać ćwiczenia, żeby przyspieszyć trochę zejście dziecka w dół, żeby wszystko tak sprawnie szło, to ona będzie obok i oczywiście wszystko zależy od duli, bo niektóre takie są, które są dużo wcześniej, pomagają ci, ewentualnie przez telefon ci wszystko powiedzą. A ta przyjechała właśnie na już część partą.
Party część, party time.
Dokładnie. Na czym ja skończyłam, poczekajcie.
Ja pytam, po co ci dula? Czy wiesz, położna jest jako urzędowo, obligatoryjnie i siedzi i skroluje smartfona, a ty jesteś w kontakcie głównie z dulą, czy no wiesz?
Tutaj w Estonii położna przyjeżdża na ostatni moment. Czyli tak jak.
I ty poprosiłaś Kornela, żeby dał tobie ją do telefonu i już ty chciałaś jej powiedzieć, żeby przyjechała.
Tak.
Położne.
Tak.
I położne przyjechała. Ile jej zajęło w ogóle taki przyjazd? Jak długo musiałaś czekać, aż one obie do ciebie dotrą?
No, jak telefon był około 4, to moja położna przyjechała godzinę później, bo okazało się, że w tym czasie ma inną klientkę też. Na szczęście tamta była w szpitalu i na szczęście tamta miała dulę, więc ona musiała być u mnie, bo byłam w domu. A dula to no właśnie przyjeżdża, gdy się robi intensywnie i widzi właśnie, że tak jak w naszej sytuacji, że to już czas. I starałam się nie krzyczeć przy tych partych skurczach, ale troszkę ciężko było. Ale staram się też oddychać, więc to jest zawsze ważne, żeby oddychać i być zrelaksowanym i nie ściskać szczęki. Jeżeli ściskasz szczękę, to z automatu ściska się tam na dole wszystko.
Okay.
Musi być rozluźnione. Jeżeli krzyczysz, to chociaż niskim głosem, bo niski głos też rozluźnia ciało. I
jeszcze ja mam pytanie odnośnie krzyków. Czy twoi sąsiedzi byli poinformowani, że będziesz rodziła w domu?
Nie, bo w jednej stronie jest klatka sodowa, a drugiej stronie tam jest osobna.
Nie, ale Dominika, dobre pytanie. Tak nagle wiesz, o 4 rano ktoś krzyczy i ludzie dzwonią, że tam kogoś zabijają, wpada policja, a ty jesteś w pełnym rozmarciu. Wiesz, jak jakaś komedia słaba, nie?
No, ale Tak, w jednym, w poprzednim mieszkaniu się bałam o to, bo była przeprowadzka w 39 tygodniu, więc trochę No i w sumie jeszcze z takich ważniejszych rzeczy.
Kto szybciej dojechał? Czekaj, Dula czy położna do ciebie?
Dula przyjechała i rozmawiała z położną przez telefon i cały czas pyta się mnie. Okej, możemy sprawdzić ewentualnie, albo ty sprawdź, czy czujesz główkę dziecka, czy może kornel sprawdzić. A ja mówię, nie dotykajcie, bo nie chciałam, żeby mi się ciało spięło, jak ktoś tam
wracał.
Więc po prostu czekamy, szybko przyjeżdża położna i jak już była blisko w drzwiach, to Dula mówi, dobra, to teraz jak już wszystkie jesteśmy obie, to możesz oddychać tak jakbyś zdmuchiwała świeczkę, czyli tak.
Ciężko, to jeszcze było gdzieś po prostu w pokoju, tak? Na stojąco chodziłaś, czy już siedziałaś w basenie?
Nie, niestety w basenie nie udało się zagrzać wody. Szybko wystygła i niestety to odpadło, ale najczęściej wybierana pozycja to jest pozycja na czworaka, więc opierasz się, na przykład jeżeli ci ciężko już z rękami tak na czworaka wyjść, to opierasz się na przykład ramieniem o piłkę, która jest o ścianę oparta, po prostu tak, żeby ciało wesprzeć. I na czworaka na ostatni czas najważniejsze jest też, żeby kolana były wąsko, a stopy były szerzej. Bo wtedy musi się otworzyć miednica bardziej. I dmuchasz świeczki po to, by... To jest, możesz spróbować kiedyś, robiąc dwójeczkę. jak takie dmuchanie wpływa na łatwe przemieszczanie się w dół dziecka. I w sumie to rzeczywiście moje wcześniejsze krzyczenie trochę powstrzymywało wyskoczenie. I na szczęście to...
No tak, jak krzyczymy, jak sobie wyobrażam krzyk, to jest zacisk tam, nie?
Tak.
To może nawet cofać dziecko przecież, nie? Trochę, tak? Może tak być.
No i oddychając w ten sposób, po prostu już, wiesz, już praktycznie jesteś przy samym końcu, nie? Jest położna. Oczywiście dziecko się może przeciska, ale może lekko się cofa, nie? Więc to jest takie... Możesz się czasami cofnąć. I jeżeli... no i pasz tylko na skurczu, nie pomiędzy skurczami, więc może być tak, że na przykład, tak jak w moim przypadku, dziecko wyskakuje po prosu całe naraz. Dosłownie, uda ci wyskoczyć całe.
Po czym jak chce wrócić, to już musi na pępowinie.
Zamknięte wejście.
Sorry.
Ale na przykład w tych filmikach, gdzie oglądam, jak mamy w basenie, to po prostu spokojnie dziecko wychodzi główką. Jest tutaj tylko sama głowa, nie na zewnątrz. Oddychają spokojnie, czekają na kolejny skurcz. I wtedy też oczywiście, jak oddychasz, to starasz się tutaj górną częścią brzucha tak ścisnąć, w dół oddychać, rozumiesz? Żeby wypychać dziecko, nie? I wtedy sobie wyskakuje całe.
I tak było u ciebie? Że ten była ta wygłówka z tym? Bo u mnie chyba tak
było. U mnie po prostu za jednym zamachem. Bo już nie chciałam się czekać. Ja tak czułam, że już jest jeszcze skurcz. Dobra, to tam jeszcze dopnę.
Wykorzystam go.
No, i ktoś złapał to dziecko, tak? W sensie Dula albo położna?
Położna złapała dziecko.
No i spoko. Gratulacje.
Tak.
Dobra.
W ogóle też ważna rzecz, moim zdaniem, dla przyszłych rodzących, że pierwsze doświadczenie porodu jest tak ważne, żeby nie mieć żadnej traumy, żeby nie mieć takich negatywnych doświadczeń, to właśnie zorientować się.
No a ty już byś umiała teraz troszeczkę w ten sposób dulowy towarzyszyć jeszcze teraz już?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo sama zagłębiając temat przez wiele miesięcy, myślę, że dowiedziałam się dużo więcej niż Dula mi powiedziała. Tak naprawdę to, co ona mówiła, to było dla mnie już oczywiste, bo
ona... Czytałaś jakieś książki na ten temat?
Tak, mogę nawet pokazać. tutaj przy sobie, jak wygląda okładka. Urodzić razem i naturalnie. Ireny Hołuj.
Okej.
Okay. Poleciła mi Justyna na jednym odwykampie.
Okej.
I jest jeszcze strona spinningbabies.com i tam jest wszystko pięknie opisane. Tam jest opisane, jak warto znać pozycję ułożenia dziecka podczas ostatnich kilku tygodni. To się nazywa belly mapping, gdzie mniej więcej orientujesz się, gdzie są plecy, gdzie są nogi, głowa i tak dalej, żeby adekwatnie dopasować ćwiczenia do obrócenia dziecka. Jeżeli dziecko jest z głową w górę, powinnaś robić te ćwiczenia, żeby było głową w dół. Jeżeli jest na przykład kręgosłupem na prawą stronę, czyli dziecka kręgosłup jest po twojej prawej stronie, no to warto byłoby, żeby tak naprawdę to dziecko było po lewej stronie, bo wtedy ma mniejszą drogę do pokonania już później podczas porodu.
I są na to ćwiczenia, żeby to wyćwiczyć?
Tak. To znaczy, to nie jest tak, że te ćwiczenia powodują dokładnie to, że rozwiąże ci się problem pozycji, złej pozycji dziecka. Te ćwiczenia są po to, żeby dać więcej miejsca dziecku do rotacji. Rozumiesz?
Okej.
No, w sensie każde ćwiczenie jest na coś innego i nie tylko jest to powiązane z zrobieniem miejsca, to jest też powiązane na przykład, żeby rozluźnić tutaj miejsca w pachwinach, są też na to ćwiczenia.
Super. Takie ćwiczenia wykonujesz co, całą ciążę, czy to są od któregoś tam miesiąca w górę na przykład?
Ja zaczęłam ćwiczyć je około chyba 34 tydzień, coś takiego. I robiłam tylko 3 ćwiczenia. To są podstawowe ćwiczenia, które warto robić, gdzie najpierw klękasz sobie na skraju sofy czy łóżka, pochylasz się w dół do ziemi i opierasz się na przedramionach.
Okay.
I jesteś odwrócona, wiesz, pupa do góry, opierasz się na przedramionach i tak liczysz sobie, nie wiem, ile też rady. Niektórzy robią tam 30 sekund, niektórzy mniej. I tak 3 razy, czyli wstajesz powoli i potem znowu. Kolejne ćwiczenie to leżysz na skraju sofy, tak dość blisko skraja, żeby ta górna noga szła w dół, więc jakby przechylasz ją za brzeg sofy i warto, żeby partner podtrzymywał cię na przykład za kość tutaj z boku, co masz biodra, nie? Żeby ci przytrzymał, żebyś po prostu nie leciała w przód. I ta noga powinna sobie tak dyndać, nie? Więc tak dynta jedna noga i tak też czekasz, aż poczujesz poluzowanie, bo twój pośladek tak się rozciągał. Na drugą stronę. A trzecie ćwiczenie to... trzecie ćwiczenie to było takie, że opierasz się, na przykład klęczysz sobie przed sofą, opierasz się na sofie tutaj na przedramionach, nie? A pod brzuch dajesz, możesz dać taki pas rebozo, się nazywa? Tak, rebozo, mam to zapisane. Albo szalik dowolny i partner stoi nad tobą i tak szejkuje ci brzuch, nie? Albo możesz na pośladki, czyli na pośladki i trochę na plecy i w dół szejkuje ci.
Okay. Takie rozluźniające też, tak?
Tak, bardzo rozluźniające.
I wytrząsa to dziecko już w dół.
Tak, ale te ćwiczenie mi nie pomogło właściwie. Aż tak. Aha. To znaczy te 3 było za mało, moim zdaniem, bo nic się nie działo przez do 41 tygodnia, więc jakby dziecko było dość dobrze ułożone, ale jeszcze się poród nie zaczął, więc zorientowałam się dogłębniej w ćwiczeniach i trochę poszerzyłam o dwa ćwiczenia, czyli pochylasz się, na przykład opierasz się rękami o stół, tak lekko ciałem, stoisz na prostych nogach, pochylasz się i robisz 8 biodrami, czyli zginasz jedną nogę i kręcisz do tyłu. Potem druga noga i bioderka do tyłu, nie? I tak sobie 8 kręcisz tak jak najbardziej, wiesz, mm-hmm. Jak największe te ustawki. I jest też fajne ćwiczenie, które tak myślałam, że może nic takiego nie robi, ale stoisz przy ścianie, przodem do ściany i partner z jednej strony uciska ci tu kość ogonową i lekko drugą ręką podnosi brzuszek od tyłu. Okay. I tak trzyma.
Okej.
Okay. I to jest tak. Takie.
No w ogóle te ćwiczenia brzmią też, że fajnie rozluźniają ciało, nawet jak się nie jest jeszcze w ciąży. Mhm. Ogólnie tutaj biodra, żeby nie znać. Dobra, mam jeszcze takie pytanie, bo no pewnie jakbyś planowała mieć następne dzieci, to na pewno już też zdecydujesz się na taki typ porodu, nie? Co tak. byś teraz zrobiła inaczej? Lepiej czy w ogóle inaczej? Jakby była sytuacja kolejna?
Myślę, że wszystko tak samo.
Okej.
No, więc myślę, że to było jakby dobre przygotowanie, bo to nie było na ostatnią chwilę, tylko ja już po prostu od samego początku cisnęłam z tematem, żeby wiedzieć jak najwięcej.
Mnie to zaskakuje właśnie, że jest już taka wiedza dostępna, a mimo to porody dalej w szpitalach wyglądają jak wyglądają, nie? Dlaczego tak jest według was? Co to jest, masówka? Po prostu nie ma czasu? Czy to jest za drogie?
Wydaje mi się, bo to znaczy, jeśli chodzi o temat cesarek, no to wiadomo, że każdy chce, żeby kobieta była w szpitalu, bo wiadomo, widzisz co się dzieje, prawda? Mhm. A zawsze łatwo jest przyspieszyć i ewentualnie zawsze jest też przypadkiem możesz powiedzieć, że no musimy zrobić cesarkę, bo oczywiście są sytuacje, gdzie naprawdę, ale w niektórych przypadkach, pewnie w większości, bo kiedyś tylko 5% porodów to były cesarki, a teraz 30 kilka. Jakby nie ruszali kobiety, tylko by sobie sama rodziła, to byłoby dla niej najlepiej, no ale za cesarkę dostają więcej hajsów w szpitalu niż za poród naturalny. A przy okazji nie masz żadnych spraw sądowych pewnie, nie? Jak
coś pójdzie nie tak.
Po swojemu.
Znaczy, ja myślę, że to jest wciąż dominujące przeświadczenie, bo wiecie, nawet jak, nie wiem, w rodzinie królewskiej, tak? Mhm. Nawet ostatnie chyba Kate Middleton, ona rodziła też w szpitalu, oczywiście w prywatnym. Duże kobiety decyduje się na prywatne szpitale z tą lepszą opieką, to już momentami zupełnie przypomina poród domowy, jeśli chodzi o to, jak to wygląda, ale to jest wciąż w świadomości takie najbardziej powszechne. I druga rzecz, wciąż dla kobiet, przynajmniej jak z młodymi kobietami rozmawiam, to wciąż jest duży strach przed tym bólem, że to jest naprawdę po prostu bardzo duży ból, no a jak ból, no to wiadomo medycyna, tak? Tam przynajmniej można wziąć znieczulenie albo ustrzec się w ogóle przed tym bólem, decydując się na cesarkę, na zamówienie, nie?
Więc da się nie mieć tego bólu. Tak jak mówiłam o tych skurczach, są sposoby, żeby sobie radzić ze skurczami i z bólem podczas skurczów, a sam poród ostateczny to ja bym powiedziała, że to nie jest bolesne, ja bym powiedziała, że to jest intensywne. Jak biegniesz maraton, to po prostu czujesz się z tyrana i czujesz, że to jest intensywne, ale nie, że po prostu cię coś strasznie boli. I nawet jak jest tam określenie Ring of Fire, gdzie przy jakimś rozwarciu po prostu jest palenie, to na to też jest sposób. Po prostu robisz przez jakiś czas przed porodem masaż krocza, żeby wszystko rozciągnąć.
Tak, to uelastycznić.
Nie ma żadnego nacięcia, nawet nie pękasz.
Okej.
To jest super, więc tak.
Potem, wiesz, dużo osób się dziwiło, że ja już po porodzie od razu siedzę i nic mnie nie boli, wszystko jest super, nie?
Tak, bo jest dopracowane.
Masaż krocza, przygotowujesz się ile się da.
Aha. Ale w pewnym momencie, wiesz co, już na końcu pewnym porodu jest takie, przy pełnym rozwarciu, jak dziecko przychodzi, to już są do tego stopnia, wszystko jest napięte, te nerwy już nie przewodzą nawet bólu. to już jest tylko rzeczywiście takie intensywne bardzo doświadczenie, ale wysiłku, nie? Napięcia takiego rzeczywiście mięśni wszystkiego, ale to już jest nawet zbyt wszystko napięte, żeby przewodzić ból, ale ja na YouTubie też widziałam kanały, gdzie kobiety doświadczają bezbolesnych porodów. Tylko to są takie kanały ludzi, co żyją bliżej natury, w ogóle ze wszystkim, nie? Mm-hmm. One się przygotowują, one mają świadomość, one są zazwyczaj też w asyście czy partnera, czy innych kobiet, bo kiedyś to było bardziej naturalne, nie? Że kobiety były w tym czasie z kobietami, panowie tam czekali gdzieś na zewnątrz i rzeczywiście one doświadczają bezbolesnych porodów, oczywiście jako intensywnych doświadczeń, ale bardzo pięknych, bardzo wręcz jakichś takich mistycznych. A ja mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia, że u mnie chociażby zmiana diety sprawiła, że mam bezbolesne miesiączki, co wydawało się też dla kobiet. No bo jednak miałam całe życie normalne, no te pierwsze dwa dni, no to bez środków przeciwbólowych było trudno, nie? Zwłaszcza pierwszy. Od 2 lat po zmianie diety ja nie mam, więc też jak to ciało reaguje, jak jest inaczej odżywione. Gdzie ja nie pracowałam nad tym, ani oddechowo, ani nic. To pojawił się jako skutek uboczny. Ja się bałam, że to jest jakaś menopauza już, ale okazało się, że nie. Jest super, po prostu mnie nic nie boli, mimo że czuję skurcz jako taki i wszystko, cała reszta przebiega normalnie. Po prostu nie mam doświadczenia bólu w tym temacie, niezwykłe zupełnie, więc dlatego chcę troszeczkę to podbić, żeby to nie brzmiało, wiecie, mistycznie, że można faktycznie nie czuć tego, jeżeli nie robi się rzeczywiście zamachu na wszystko, co jest naturalne i można monitorować te procesy, bo to, co mówiłaś dzisiaj, właśnie o tych ćwiczeniach, nie o rozluźnianiu ciała, no bo one tak czy siak żyjemy w czasach, że to ciało nam ciągle się spina, ma tyle bodźców, które je ciało od razu mówi, nie?
Tak.
I w trakcie przygotowań, przy tej świadomości właśnie, jak je rozluźniać, czy oddechowo, nie? Ja też, to jest bardzo, bardzo ważne, nie? W wielu w ogóle pracach, u mnie to bardzo też pomogło mi, takie procesy wpływania na ciało, uspokajania ciała świadomego, bardzo na to, jak jestem na scenie i gram koncerty. Tak samo, wiesz, czujesz ta fala, która idzie i ona ci jest w stanie tak spiąć ciało, że nagle ręka no, nie wykona tego ruchu, który ćwiczyłaś. Nie? Po prostu, bo się spięłaś, bo psychicznie się spięłaś, bo w momencie, jak się rozluźnisz, oddychasz i dotlenienie ciała jest inne i dotlenienie mięśni, które mają nowy wysiłek, nagle puszcza i wciąż wchodzisz w komfort i nie dochodzi do tego spięcia, więc jest to naprawdę po prostu bardzo logiczne.
Tak, wręcz, ale też to, co Justyna mówiłaś, że ty po prostu byłaś świadoma tego, czego się możesz spodziewać, co się może zaraz dziać i co to oznacza i jak sobie z tym radzić.
Tak.
Dominika, ty byś się...
Ja byłam przygotowana na sytuację właśnie, jak wygląda poród. Też nie tylko dla siebie, ale też tylko po to, żeby umieć się obronić w szpitalu, gdyby ktoś mi kazał, wiesz, wziąć jakieś coś, nie wiem po co. Rozumiesz, żeby się móc obronić, nie?
Rozumiem, a powiedz jeszcze, czy są właśnie jakieś przeciwwskazania, że ty brałaś pod uwagę, że ewentualnie trzeba będzie wezwać karetkę i jechać do szpitala?
Tak. Jeżeli na przykład dziecko może się zdarzyć, że jak jest później, już w późniejszych tygodniach rodzone, to może zrobić tą pierwszą smułkę w środku i po prostu, no jak odejdą ci wody i zobaczysz, że są zielone, no to musisz jechać do szpitala.
Okay.
Tak samo jeżeli...
Czyli nie stawaj na zielonym chodniku.
Ani na trawie.
Tak. No i też może być tak, że ewentualnie jak masz za dużo krwawienia, ale to już myślę, że praktycznie po samym porodzie położysz.
Nie czujesz ruchu dziecka na przykład, nie?
Bo ty wiedziałaś, jak to dziecko jest obrócone, w którą ono jest stronę jest obrócone? I czy że tam wszystko jest dobrze?
Wiedziałam.
Czy miałaś wcześniej jakoś to monitorowane, tak? Gdzieś chodziłaś na do jakiejś kliniki czy coś tego typu?
Nie, to znaczy dula może sprawdzić. Po prostu legasz na plecach i ona bada paluszkami tak delikatnie, masuje. O, tu jest kręgosłup, o, tu są nogi, więc nawet sama możesz to zrobić.
No i czy ty już miałaś wpływ po swoim tym porodzie, jakieś kobiety z twojego bliskiego otoczenia, czy z rodziny, czy z pracy, czy z przyjaciół były ciekawe i czy ktoś został zachęcony do tego, czy wiesz, czy jakby w ogóle też taka informacja, czy miałaś też osoby, które mówiły, no zwariowałaś, co ty robisz?
To jest ta opcja właśnie. To jest ta opcja, gdzie ludzie raczej są przerażeni, słysząc o tym, niż zachęceni. A ja tak bym chciała im pokazać, że to jest takie piękne. Jeżeli ciąża nie jest zagrożona, jeżeli nie było niespodziewanych rzeczy typu krwawienia, niespodziewane, czy jakieś problemy z czymkolwiek, tylko wszystko idzie dobrze, bo nie możesz sobie od tak urodzić w domu, musisz mieć podpisane dokumenty przez aż dwóch lekarzy, więc przynajmniej tu w Estonii. Więc naprawdę wtedy da się mieć super doświadczenie. A niestety ludzie znają tylko tą stronę, gdzie musisz jechać do szpitala. Najlepiej to nie przygotowuj się w ogóle, najlepiej to zaufaj, przecież oni wiedzą, co robią, no ale wiedzą, co robią z punktu widzenia, wiesz, ewentualnych problemów, albo jak ktoś jest chory, to rozwiązują problem, nie? A właśnie doula jest taką osobą, gdzie jak pojedziesz z nią ewentualnie do szpitala, to ona może znajdować ci rozwiązania na to, co oni tam sobie, wiesz, ewentualnie wymyślą.
Okej, czyli dulę też możesz sobie wziąć do szpitala, tak? Jest też taka opcja, że rodzisz w szpitalu, ale z dulą. Okej.
Okej. Dobra, to powiedz, ty masz, rozumiem, bo już będziemy kończyć, nie? To jeszcze mam jedno pytanie do ciebie i do Dominiki na koniec. Czyli ty propagujesz tą swoją wiedzę gdzieś tam, rozumiem, na swoich mediach gdzieś tam społecznościowych, tak? Taką zachęcającą, tak? Możemy tu kogoś teraz odesłać do czegoś?
To znaczy, czasami jak coś się trafi, to gdzieś tam opublikuję na Instagramie.
Aha, okay. Nie masz jeszcze takiej misji w sobie, żeby...
To znaczy, chciałam, ale ja widzę, że to jest po prostu murnie do przeżycia.
Na razie, okej.
Może jeżeli ktoś ma zacięcie jakieś, wiesz, czymś, żeby naprawdę w coś brnąć. Ja po prostu miałam takie zacięcie, że nieważne co, ja jakby ewentualnie, jakbym miała jechać do szpitala, już trudno, ja to naprawdę zrozumiem. Ale naprawdę rozumiesz, że są ludzie, którzy nie są tak zainteresowani w to, bo po co? Właściwie po co, jeżeli ktoś inny się może tym zająć?
Dobra. Więc... Dominika, jak słucham? Będziemy na koniec twoje. Zostałaś przekonana? Ty na teraz?
Ja mnie nikt nie musiał przekonywać, bo ja już od dawna myślę o takim porodzie, że jakbym rodziła, to chciałabym rodzić w domu, ewentualnie w basenie, może w szpitalu, ale też bym chciała tak próbować naturalnymi siłami w miłym otoczeniu, a nie w otoczeniu szpitalnym. A poza tym też ja się jakby nie bo myślę, że do tego trzeba być też właśnie trochę odważnym i takim niepodążającym za głównym nurtem. A że ja jestem taką osobą i chciałabym czegoś takiego doświadczyć. I właśnie może tak jak Justyna, ty, nie? Gdyby to się fajnie wszystko powiodło, po prostu to promować. Bo to brzmi bardzo fajnie. Taki poród, tak?
No jest fajnie. A w ogóle ciekawe jest to, jak u niektórych... W niektórych rodzinach po prostu są dzieci obok biegające i widzą, jak się dziecko rodzi. I one nie uważają tego za coś okropnego. Po prostu cieszą się, że nagle dzieci się pojawiło.
Ja też widziałam kiedyś taki właśnie naturalny poród i to mnie tak zachęciło. A widziałam go na YouTubie i to nagrywała jakaś taka mulatka, która przyjechała do Polski. I oni właśnie promują taki naturalny tryb życia i ona na przykład nagrała swój poród i wrzuciła go w internet. I tak jak właśnie ty mówisz, że to był taki na czworaka poród i po prostu nie było tam krzyku, nie było tam stresu, miała zapalone świeczki, miała przyciemniony pokój, tam panowała taka atmosfera spokoju przede wszystkim, że się, ale super.
Właśnie, że dzieje się coś cudownego, naturalnego, pięknego, przychodzi nowy człowiek na świat, to jest jak święto, a nie sytuacja opresyjna dla kobiety, nie? Myślę, że naprawdę takie podejście i da się, mówisz, 47 tygodni na to, żeby to w sobie zbudować. I też mam głębokie przekonanie, że to bardzo wpływa na cały przebieg i jest w ogóle innym doświadczeniem. Także decyzja należy do kobiet już teraz, całe szczęście. Tak. Słuchajcie, że decyzja należy do kobiet. Tak. Nie?
Fajnie też, że ten temat się rozwija i już masz właśnie stronę internetową, już możesz kogoś, wiesz, przeczytać książkę, jakby wracamy do korzeni. Super.
Tak.
Super.
Nasz program też jest kolejną cegiełką. No.
W tej książce, co polecałam, 1/3 książki to są bardzo szczegółowe historie porodów domowych, więc można każdą sytuację rozeznać.
Okej.
I naprawdę się przygotować.
Super.
Dobra, jak chcesz, to później zrobimy w opisie odcinka, nie?
Tak, na tytuły.
Tytuł autora, żeby tak to skompletować.
Tak.
Dzięki bardzo.
Super.
Dzięki bardzo. No tak, fajny odcinek, super. Myślę, że ważny, potrzebny, wszystko co naturalne jest zawsze lepsze. Po prostu, gdziekolwiek, czy w edukacji, czy w jedzeniu, we wszystkim. Więc w porodach zwłaszcza, więc super. Bardzo ci dziękujemy. Trzymaj się
i
piszcie, co myślicie, pytania, jeżeli będziecie mieli jeszcze. Ktoś będzie chciał skontaktować się z naszym gościem, to zapytamy, udostępnimy. Jak zwykle można pisać, tak? Na karolina@odwyk.com
lub na dominika@odwyk.com.
Tak.
No, zachęcamy też do pisania komentarzy i dajcie znać, co sądzicie na temat takich porodów. Czy może ktoś u was w rodzinie doświadczył czegoś takiego, lub czy sama się zastanawiacie?
A jak jakiś chłopak nas do tej pory wysłucha, to niech napisze. Wysłuchałem do końca. Dostanie serduszka od całej ekipy. Dobra.
Dokładnie. Dzięki, Justynko, jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa.